Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, atak litewskiej telewizji państwowej na prawdę historyczną, na prawdę o rzezi wołyńskiej, na prawdę o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim. Ukraiński MSZ nie był jedyną instytucją, która tak agresywnie zareagowała na uchwałę polskiego Sejmu o uznaniu 11 lipca za Narodowy Dzień Pamięci o właśnie polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa, ale dołączyła teraz kolejna instytucja z innego państwa, z Litwy. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kraj, który w wielu aspektach jest uzależniony od Polski, dokonuje takiego, no można powiedzieć, uderzenia na polską rację stanu. Drugi temat to są bardzo interesujące informacje napływające z Bliskiego Wschodu. Minister wywiadu Islamskiej Republiki Iranu oświadczył, że została przeprowadzona jedna z największych operacji wywiadowczych ostatnich lat i że zostały pozyskane przez Iran strategicznie ważne informacje, chociażby o instalacjach nuklearnych Izraela. Pytanie, czy będzie miało to wpływ na przebieg tych zmagań geostrategicznych na Bliskim Wschodzie, jakie mogą być możliwe reakcje, jakie są czerwone linie Iranu w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, o tym w drugiej części dzisiejszego odcinka. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. W podcaście geopolitycznym omawiałem dla Państwa reakcję ukraińskiego MSZ-u na uchwałę polskiego Sejmu, która uznała dzień 11 lipca za Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Ta agresywna reakcja ukraińskiego MSZ-u to nie jedyny taki wrogi Polsce akt, który spotkał nasz kraj w ostatnim czasie. Warto tutaj podkreślić, warto przedstawić także artykuł, który został opublikowany na portalu litewskiej telewizji państwowej LRT. Artykuł fałszujący historię ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Artykuł, który próbuje zrównywać ofiary z oprawcami, który uderza w polską rację stanu, w polską narrację historyczną, przede wszystkim w prawdę historyczną, uderza w polski interes narodowy. Można się zastanowić, dlaczego się tak dzieje, że nieduży kraj na tak zwanej wschodniej flance NATO, który jest w wielu aspektach strategicznych zależny od państwa polskiego, prowadzi tak agresywną i w wielu aspektach nieprzyjazną politykę wobec państwa polskiego. O tym jeszcze powiem w dzisiejszym odcinku, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast tutaj warto się przyjrzeć temu tekstowi, który no, jest ważnym papierkiem lakmusowym także w relacjach polsko-litewskich. I możemy przeczytać w tym tekście, że doszło do tragedii wołyńskiej, to jest cytat, tragedii wołyńskiej. To jest termin bardzo dobrze znany z propagandy ukraińskiej. To jest bardzo niebezpieczne określenie, które próbuje mówić o tak zwanej, cytuję, obustronnej tragedii na Wołyniu. To jest nic innego jak próba relatywizowania zbrodni dokonanych przez Ukraińców. Zresztą widzimy, że takie próby relatywizacji zbrodni i próby wybielania katów, wybielania oprawców są także charakterystyczne dla części narracji historycznej prowadzonej przez Niemcy w stosunku do historii III Rzeszy. Mówi się tam o nazistach, nie o Niemcach i tak dalej, i tak dalej. Mówi się także o niemieckich ofiarach nazizmu i to zresztą obserwujemy w ciągu ostatnich dekad bardzo intensywną pracę, jaką wykonują niemieckie służby specjalne, niemieckie fundacje, państwo niemieckie w ogóle, aby właśnie odciąć się od tego, od tych, od swojej, od części swojej historii, i, ale także próbować zrelatywizować zbrodnie dokonywane przez Niemców, czy ludobójstwo dokonywane przez Niemców. Natomiast w przypadku Ukrainy jest to również zabieg świadomy, bardzo charakterystyczny dla różnego rodzaju polityków, przedstawicieli establishmentu politycznego, naukowego, sporej części establishmentu politycznego i naukowego. Widać zresztą to po narracji ukraińskiego IPN-u, jak to wygląda. I tam rzeczywiście jest ta próba mówienia o tak zwanej obustronnej tragedii, co jest oczywiście kłamstwem. To jest typowy przykład kłamstwa wołyńskiego, takich denialistów wołyńskich, którzy próbują zaprzeczać w ogóle, czy też umniejszać takie zbrodnie Ukraińców, jest całkiem wielu. No, niestety dołączyli do nich także propagandyści litewscy. Możemy przeczytać w tym tekście na portalu litewskiej telewizji, że obecna koalicja rządowa próbuje przykryć pewne niepowodzenia gospodarcze czy społeczne, wykorzystując temat rzezi wołyńskiej i próbując wzbudzać takie emocje. Co więcej, litewska telewizja zarzuca Polsce, że nasz kraj chciałby zawłaszczyć rzeź wołyńską wyłącznie dla siebie, nie wspominając o ofiarach żydowskich czy, uwaga, ukraińskich. No, mamy do czynienia tutaj absolutnie z pomieszaniem, mamy tutaj pomieszanie z poplątaniem, kompletną nieznajomość tematu lub też celowe działania dezinformacyjne. No to jest oczywiście pytanie, czy jest to wynik ignorancji i nieznajomości tematu, czy jest to wynik celowej dezinformacji, która może być elementem jakiejś rozgrywki po prostu politycznej. To jest fundamentalne pytanie w tym zakresie. I myślę, że nieco więcej światła rzuca na to, na intencje litewskiej telewizji, fakt, że powołuje się ona na ukraińskiego, byłego już dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Wołodymyra Wiatrowicza. To znany denialista wołyński, człowiek, który był wielokrotnie oskarżany o kłamstwo wołyńskie, człowiek, który próbował właśnie wybielać te zbrodnie dokonane na narodzie polskim, mówiąc chociażby o tym, że atak na polskie wsie 11 lipca 1943 roku, cytuję, nie znajduje poparcia w dokumentach. No to jest oczywiste kłamstwo. To jest oczywiste kłamstwo, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast to powtarzanie przez litewską telewizję LRT, że uchwała polskiego Sejmu jest wyrazem, jak to określono, historycznego egoizmu, że tragedia z jednego narodu jest absolutyzowana, a działania drugiej są ignorowane, czyli tragedia drugiej strony jest ignorowana, no to jest kompletna próba zrównania ofiar z oprawcami i na to absolutnie zgody być nie może. Próba zarzucania Polsce tak zwanej polityki dyskryminacyjnej w okresie II Rzeczpospolitej to nic nowego, jeśli chodzi o propagandę litewską. To również się pojawia w tym artykule. No jest to artykuł oparty na jawnych kłamstwach. To nie są jakieś półprawdy, to nie są jakieś kwestie, powiedziałbym, naciągania, czy też interpretowania historii. To są po prostu ordynarne kłamstwa, do których dopuściła się litewska telewizja. Ja oczekiwałbym od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej bardzo ostrej reakcji, począwszy od wezwania ambasadora Litwy na przysłowiowy dywanik do polskiego MSZ-u i oczywiście także działań polskiej ambasady w Wilnie, aby doprowadzić do usunięcia, czy też do sprostowania, do usunięcia tego artykułu, bądź do sprostowania. Niewątpliwie tutaj jest bardzo wiele pracy do wykonania, ale powiedzmy sobie szczerze, bez twardej polityki establishmentu III Rzeczpospolitej, bez twardej polityki realizowanej przez decydentów w Warszawie wobec Litwy, tego typu niestety narracje będą się powtarzały. Widać tę miękkość elit decyzyjnych, w cudzysłowie oczywiście elit decyzyjnych państwa polskiego wobec Litwy. Widać to, jeżeli chodzi o traktowanie polskiej mniejszości na Litwie. Widać to było chociażby w kwestii tych paszportów, zapisu polskich nazwisk w paszportach i tak dalej, i tak dalej. Cała masa różnego rodzaju nieprzyjemności i szykan, których doświadczali i doświadczają Polacy na Litwie, jest wynikiem słabości państwa polskiego, słabości struktur państwowych Polski wobec Litwy. I taka polityka uległa wobec Wilna, prowadzi właśnie do takich skutków, gdzie mamy do czynienia z dziwnym, jakimś takim, oczywiście w cudzysłowie, sojuszem historycznym między Litwą a Ukrainą, wymierzonym przeciwko państwu polskiemu, przeciwko prawdzie historycznej, przeciwko polskiej polityce historycznej. No, to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Z jednej strony mamy kraj, który, na terenie którego toczy się wojna, który stawia warunki i żądania wobec państwa polskiego. Z drugiej strony mamy kraj taki jak Litwa, który jest w wielu aspektach, a w niektórych w 100% praktycznie zależny od ewentualnego wsparcia państwa polskiego w sytuacji, gdyby doszło do na przykład konfrontacji Litwy z Rosją. Patrząc na agresywne poczynania Litwy na arenie międzynarodowej, to można założyć taki scenariusz, jako jeden z możliwych oczywiście. Wiemy doskonale, jaką rolę odgrywa tak zwany przesmyk suwalski, jako ważna linia, jako ważny ten korytarz logistyczny na Litwę, lądowy. I wiemy, że Litwa w sytuacji zagrożenia będzie w wielu aspektach, tak jak powiedziałem, logistycznych, w 100% zależna od Polski. Dzisiaj władze Rzeczypospolitej Polskiej nie są w stanie wyegzekwować najprostszych kwestii od Litwy, pozwalając sobie na tego typu, powiedziałbym, tego typu policzki wymierzane polskiej pamięci historycznej. No, to jest coś, tak jak powiedziałem, niewyobrażalnego. Pytanie, gdzie tkwi słabość państwa polskiego? Myślę, że jest to w ogóle, że jest to problem strukturalny, że jest to problem elit państwa polskiego, które kompletnie nie dorosły do tej roli, która jest im dana i do tej sytuacji geostrategicznej, tych procesów. Zresztą patrząc na debatę strategiczną, której praktycznie nie ma w Polsce, jest tylko powtarzanie sloganów propagandowych, a nie ma nawet aktualnej strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. To o czym my mówimy? Zresztą wystarczy spojrzeć na to, czym zajmowała się Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie drugiej kadencji prezydenckiej Andrzeja Dudy. Wystarczy spojrzeć na to, jak działało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. No i to właściwie więcej pytań już nie ma sensu zadawać. No, ostatnia strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej została przyjęta, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w roku 2020. Przez 5 lat nie udało się wypracować żadnej nowej strategii, mimo rozpoczęcia drugiej fazy wojny na Ukrainie, mimo rewolucji w sztuce wojennej związanej z dronami, mimo tej napiętej sytuacji na arenie międzynarodowej, zmiany wektorów w polityce amerykańskiej, sytuacji na Indo-Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie. Nie ma absolutnie tutaj, powiedziałbym, poważnej debaty strategicznej w Polsce. No i to jest tego efekt, a efekt tej uległości, niestety efekty tej uległości przyjdą do Polski z całą mocą, bo pamiętajmy, że wojna na Ukrainie jeszcze jest niezakończona, a jej konsekwencje dzisiaj są trudne tak naprawdę do prognozowania, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo agresywna jest dzisiaj polityka czy Ukrainy, czy Litwy wobec Polski, biorąc pod uwagę fakt zmiany struktury etnicznej państwa polskiego w ciągu ostatnich 3 lat, no to ja niestety tutaj nie jestem optymistą. Amerykański dziennik Wall Street Journal 30 maja 2025 roku opisał niepokój, jaki zaczyna narastać w izraelskim establishmencie. To zaniepokojenie wynika z przebiegu negocjacji amerykańsko-irańskich, które zaczęły się w kwietniu bieżącego roku dzięki pośrednictwu Omanu. Oman jest tutaj mediatorem, natomiast izraelski premier Benjamin Netanyahu niewątpliwie jest coraz bardziej zaniepokojony tym, co się dzieje na osi Waszyngton-Teheran, ponieważ obawia się, że może dojść do jakiejś formy ustępstw wobec Iranu. Netanyahu, co zresztą jest przywoływane przez media, ma zwyczaj powtarzać, że zła umowa jest gorsza niż brak umowy. Niewątpliwie dla Izraela takie twarde postawienie sprawy, zero jakichkolwiek opcji na program nuklearny dla Iranu, to jest wyjście najlepsze. To od wielu lat forsuje establishment właśnie tego państwa, co zresztą było widać po naciskach na Trumpa w czasie jego pierwszej prezydentury jako 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy jednostronnie zresztą Trump zerwał porozumienie nuklearne z Iranem. Dziś elity izraelskie boją się powrotu do takiego porozumienia nuklearnego, czy też właśnie otworzenia jakichkolwiek drzwi dla nawet cywilnego programu nuklearnego. Oczywiście mówiąc o otwarciu drzwi, mam na myśli przyzwolenie Zachodu, bo wiemy doskonale, że Islamska Republika Iranu ma swój cywilny program nuklearny i nie zamierza z niego rezygnować. To jest taki warunek, którego nikt w Teheranie poważnie nie traktuje, wyrzeczenie się cywilnego programu nuklearnego. Niemniej jednak widać, że Izrael bardzo mocno naciska na twardy, powiedziałbym, kurs Trumpa wobec Iranu. Na razie z tego, co przynajmniej możemy przeczytać w amerykańskich mediach i w izraelskich zresztą też, na razie to, co prezentuje Trump i jego administracja, no nie idzie, że tak powiem, według myśli, według planu Izraela w 100%. Niewątpliwie Trump jest oczywiście politykiem bardzo życzliwym Izraelowi, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale jednak ta forma negocjacji, ta forma tych rozmów, które są prowadzone w Omanie, idzie w poprzek oczekiwaniom Izraela, przynajmniej na tym etapie. I to jest potrzebny wstęp do tego, aby zaprezentować bardzo istotną informację, która pojawiła się w ostatnim czasie w mediach na całym świecie. I myślę, że lepiej tłumaczy to zaniepokojenie samego Benjamina Netanyahu. Otóż minister wywiadu Islamskiej Republiki Iranu, Ismail Khatib, oficjalnie ogłosił, że irański wywiad pozyskał, jak to określono, ogromną liczbę informacji niejawnych, dokumentów niejawnych, związanych, uwaga, z infrastrukturą nuklearną i wojskową Izraela. To jest informacja, która rzeczywiście, gdyby się potwierdziła, gdyby to była, że tak powiem, prawda, że tak duża liczba poufnych, niejawnych, tajnych dokumentów Izraela została pozyskana przez wywiad Iranu, oznaczałoby nie tylko wielki sukces służb wywiadowczych tego państwa, ale także no, potężną wyrwę w systemie bezpieczeństwa państwa Izrael. Khatib oświadczył, że te pozyskane materiały obejmują, jak to określił, kompleksowe pliki dotyczące obiektów nuklearnych Izraela. Dodał także, że Iran wszedł w posiadanie dokumentów dotyczących strategicznych projektów wojskowych, a także współpracy wywiadowczej z państwami zachodnimi, a szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. No i dodał, że tak powiem, kwitując te informacje, że to wzmacnia, jak to określił, ofensywne zdolności Iranu. To niewątpliwie oczywiście nawiązuje do tych planów Iranu odparcia jakiejkolwiek zewnętrznej agresji i jest taką, powiedziałbym, taką korespondencją strategiczną z Izraelem, taką formą narracji strategicznej, pokazującą, że no, Iran zna słabe punkty Izraela, nie boi się ewentualnej ofensywy, jakiegoś uderzenia lotniczego, bo jest w stanie skutecznie odpowiedzieć, że zna luki w systemie bezpieczeństwa Izraela, zna strategiczne położenie różnych obiektów wojskowych, zna także szczegóły techniczne dotyczące instalacji nuklearnych Izraela. Jeżeli by się to rzeczywiście potwierdziło, no to jest no bardzo, powiedziałbym, istotna informacja, która może mieć wpływ na przebieg budowy, nazwijmy to, nowej architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. I to też jest oczywiście bardzo ciekawa informacja pod kątem działań wywiadowczych. Jeżeli Iran ma takie możliwości docierania do tak wrażliwych informacji, to jest oczywiście pytanie, czy bezpośrednio w Izraelu, czy na przykład przez swoje aktywa operacyjne w Stanach Zjednoczonych. Opierając się na informacjach wyłącznie z domeny publicznej, trudno oszacować realną wartość tych dokumentów pozyskanych przez irański wywiad, no ale warto oczywiście tutaj przywołać słowa ministra wywiadu Islamskiej Republiki Iranu, który powiedział, że ta operacja wywiadowcza była jedną z najważniejszych w ciągu ostatnich lat, że jest to, że pozyskany materiał jest, cytuję, prawdziwym skarbem pod względem strategicznym, operacyjnym i praktycznego planowania wojskowego. Koniec cytatu. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że wkrótce zostaną ujawnione dalsze szczegóły, a minister wywiadu w kolejnych dniach będzie, czy w kolejnych tygodniach, ma ujawniać wybrane szczegóły operacji i zawartość dokumentów. No, to jest właśnie pytanie o to, czy ta gra operacyjna, którą podejmuje teraz Iran, czy irańskie służby wywiadowcze, nie ma na celu uderzyć w to partnerstwo amerykańsko-izraelskie, czy też ma mieć tylko i wyłącznie taki charakter odstraszający Izrael, pokazujący właśnie te słabe punkty w systemie obrony czy w systemie osłony kontrwywiadowczej państwa Izrael. Wszystko oczywiście sprowadza się w tym momencie do pytania nie tylko o czerwone linie Iranu, bo te są znane. Wiemy, że Iran w swoich negocjacjach, że przedstawiciele Iranu w negocjacjach w Omanie wyznaczyli bardzo czytelną czerwoną linię. Iran się nie zgodzi na rezygnację z cywilnego programu nuklearnego. Kwestia zniesienia sankcji, czy też złagodzenia sankcji, no jest kwestią negocjacji. Natomiast pytanie, co jest czerwoną linią dla Izraela? Czy tego typu operacja wywiadowcza Iranu jeszcze nie przyspieszy przygotowań już do tej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie? Tym bardziej, że Izrael już konsekwentnie realizuje taką, powiedziałbym, strategię salami, czyli eliminowania kolejnych sojuszników, szyickich sojuszników Iranu, takich jak Hamas, Hezbollah. Widać to było po uderzeniu na Liban, także na Syrię przez Izrael, czy jeżeli chodzi o Hutich w Jemenie. Natomiast w tym, oczywiście w tej rozgrywce geostrategicznej, bardzo ważnym pytaniem jest to, czy administracja Donalda Trumpa, czy sam w ogóle prezydent Donald Trump dziś na tyle jest zdeterminowany i na tyle ma silne zaplecze w głębokim państwie amerykańskim, aby móc sobie pozwolić na bezpośrednie wsparcie Izraela w takiej otwartej wojnie z Islamską Republiką Iranu, bo konsekwencje takiej wojny byłyby dla całego świata. To już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem, że wojna na Bliskim Wschodzie, wielka wojna na Bliskim Wschodzie uderzyłaby potężnie w gospodarkę chińską, ale także w cały system łańcuchów dostaw, w cały system obecnej globalizacji, obecnego stanu globalizacji i no, dałaby także na przykład wolną rękę Federacji Rosyjskiej w Europie Wschodniej w dużej mierze. No, niewątpliwie odciągnęłaby uwagę Stanów Zjednoczonych. Więc to jest oczywiście fundamentalne pytanie o wartość tych dokumentów. Będę dla Państwa śledził te informacje, które napływają z Bliskiego Wschodu, na temat właśnie tej operacji wywiadowczej, na temat tych dokumentów. Dziękuję Państwu za uwagę.